Halo.
Halo.
Dzień dobry. Witam serdecznie. 367. Balls Deep, czyli ulubiona seria. Chciałem powiedzieć, że katolickich księży, ale kurde, stwierdzam, że to nie jest dobry pomysł.
Bo występuje w nich mały rudy chłopiec.
Wow.
No nie wiem, nie wiem.
To już chyba dzisiaj, wydaje mi się, że dzisiaj już chyba lepiej nie będzie, ale możemy próbować, będziemy walczyć.
Cześć Michał.
Cześć wam.
Mamy Michała jak zwykle, naszego stałego korespondenta i eksperta od spraw internetu, blockchainów, giełdy, ale bitcoinów i takich rzeczy też. Zaprosiliśmy Michała, bo rzeczywiście temat bitcoinów przewijał nam się przez nasze odcinki wielokrotnie, natomiast nigdy nie schodziliśmy za głęboko ze względu na to, że we don't have balls to do that, ale takie wielkie cojones ma tylko Michał. Dlatego zaprosiliśmy Michała i stwierdziliśmy,
że... To się strasznie wszystkiego słucha w kontekście tego żartu, który zrobiliśmy na początku w ogóle, wiecie o tym?
No, pozostajemy w kontekście konwencji, okay, dokładnie.
Okay.
W końcu to jest odcinek Balls Deep.
Ja tego lubię chodzić suntannie, bo obijają się luźno.
Słusznie, bardzo dobrze. Więc skorzystamy dzisiaj z nich, jeżeli możemy. My lubimy to robić i chcielibyśmy pogadać faktycznie o Bitcoinie, a trochę nas zachęciła do tego taka filozoficzna rozkmina i niekoniecznie będziemy nad nią jakoś tutaj wisieć, ale na pewno chciałem ją poruszyć, bo to jest ciekawy temat w takim sensie, że chyba... Bo rozmawialiśmy o bitcoinach i o tym, że ten rynek generalnie to raczej rośnie i ma też wzrosty skokowe, które biorą się z tego, że no właśnie, a to Elon Musk powie, że bitcoin super i wtedy bitcoin leci w górę, a to Tesla zainwestowała bardzo dużo pieniędzy właśnie w bitcoina i też uruchomiła możliwość kupowania samochodów właśnie bitcoinami. I znowu bitcoin poczuł oczywiście wiatr w żagle i pofrudął bardzo wysoko. Natomiast akurat ten ruch, o którym mówię teraz, spotkał się z takim dość dużym odzewem negatywnym wśród w ogóle ludzi, którzy no, patrzą na to, co się dzieje z Teslą i co robi Elon Musk. Chociaż on zwykle jest troszeczkę pod odstrzałem, ale tym razem dostało mu się od ludzi, którzy zajmują się. I tutaj w sumie nie spodziewałem się, że blow będzie z tej strony, bo uderzyli w niego ludzie, którzy zajmują się generalnie środowiskiem i ekologią. I wydalaniem CO2 do atmosfery i tak dalej. No bo z jednej strony Elon Musk tworząc Teslę i robiąc to, co robi, wydawał się być jednak na czele tej zmiany rezygnacji z paliw kopalnych różnego rodzaju, płynnych czy niepłynnych, ale generalnie no, widać było, że Tesla powstała po to, żeby przerzucić całą motoryzację na prąd, co jak się okazuje, to się chyba dzieje i to się wydarzy po prostu, bo wszyscy producenci dużych samochodów już ogłosili, że jednak rezygnują ze spalinowych tych silników. No więc jest na czele tej zmiany, a tutaj inwestuje w Bitcoina i pojawił się taki przy okazji właśnie takie wyliczenie profesora z Cambridge, teraz nie pomnę nazwiska niestety.
Ja znam, mam otwarte tą
stronę. Super.
Jeszcze o tym porozmawiamy akurat, bo ja dosyć dobrze znam ten raport z Cambridge, który super. No już ma ponad rok teraz. Także.
A widzisz, bo ja myślałem, że on się...
W ogóle to brzmi tak przerażająco, jakby mama mówiła, ja porozmawiamy o tym później.
Dojdziemy do tej kwestii na pewno.
Ja już czuję taki wewnętrzny ból, jak to tu myślę.
Ten raport po prostu wypłynął teraz ze względu na to, żeby pewnie podeprzeć i być podstawą do argumentów przeciwko tej inwestycji w Bitcoina, no bo generalnie z raportu wynika, że Bitcoin jako sieć, tak, i jako w ogóle entity, jeżeli możemy tak to nazwać, pożera po prostu mega dużo prądu, nawet więcej niż cała Argentyna, co wydaje się takie wow, no jeżeli dajemy to w perspektywie, wiesz, zużycia prądu całego kraju, no to jednak chyba dużo.
No tak.
I teraz właśnie ten prąd niestety nie mamy, niestety w zdecydowanej większości nie pochodzi z OZE.
Nie? Tego nie wiem.
Nie wiemy. Właśnie,
to nie jest, takie proste.
To jest akt. To ja właśnie... tutaj widzę trochę tą dziurę tego raportu, w takim sensie, że okej, okay, fajnie, że możemy sobie wyliczyć, nie?
Jakby, znaczy ten raport, ja już mogę? No,
oczywiście, tak, zostawiam ci
no generalnie ten raport z Cambridge, tak, to możemy sobie go obejrzeć na stronie cbeci.org. I faktycznie to nie jest University of Cambridge. I on jakby ostatni raz ten raport był aktualizowany w kwietniu zeszłego roku, czyli jest ponad rok temu. I to jest duża zmiana, bo w kwietniu zeszłego roku Bitcoin był po jakieś, nie wiem, 3 do 5 tysięcy dolarów. Jesteśmy teraz 10 razy więcej. Co de facto mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale cena Bitcoina ma wpływ na to, na samo kopanie, ponieważ wraz kiedy rośnie cena, no to rosną marże kopania. Jak cena spada, spadają marże kopania. Jeżeli rosną marże kopania, podłączają się nowi kopacze. Jak się nowi kopacze podłączają, to co dwa tygodnie jest tak zwany difficulty adjustment. Difficulty adjustment polega na tym, że jak jest dużo kopaczy, no to rośnie trudność kopania, żeby zminimalizować efekt dodanych kopalni. A jeżeli spada, no to jeżeli profitable spada kopaczy, no to oni się odłączają te na przykład dużo zużywające maszyny albo kopalnie, które siedzą blisko, znaczy które mają bardzo drogi prąd, muszą się odłączyć, no i wtedy jakby łatwość rośnie, żeby znowu jakby wykopanie samo w sobie było wystarczająco opłacalne. Nie? To jakby podstawowe. Więc tak, ten raport jest faktycznie, ja mam jeden duży problem z tym raportem. Mam jeden duży problem z tym raportem, dlatego że jak się zobaczycie w jego stopce, to on reprezentuje trzy mining pule, które według autorów reprezentują około 37% całej sieci. I oni ekstrapolują to na całą sieć. Moim zdaniem, who am I, żeby jakby poprawiać kogoś z Cambridge, ale moim zdaniem to są dosyć duże uproszczenie w ten sposób, bo ciąg myślenia na zasadzie mamy sobie 37% hash rate'u całej sieci i możemy zlokalizować, że zdecydowana część jest w Chinach, a Chiny jadą głównie na tym, na węglu, co też jest nie do końca akurat prawdą, bo w Chinach jest na przykład jest bardzo dużo darmowej energii z hydroenergii. I zależnie od tego, w którym punkcie roku zrobisz taki raport, spróbujesz to zmapować, dostaniesz inne wyniki, dlatego że w porze, znaczy naszej letniej, czyli u nich deszczowej, bardzo dużo energii przesuwane jest na hydroenergię. I hydroelektrownie mają duży nadmiar energii. Mają tak nadmiar energii, że czasami niektóre prowincje mówią, że mają na przykład 40 terawatów, terawatogodzin rocznie mają do oddania za nic, za darmo. Po prostu ta energia się marnuje. Bo musimy zdać sobie sprawę, że transport energii jest kosztowny, bardzo kosztowny. Generalnie nawet linie wysokiego napięcia, jak transportują energię na 1000 km, tracą około 7-8% tej energii. Ona po prostu jest marnowana na przesył, na opory i tak dalej. Chyba, żebyśmy robili linię wysokiego napięcia z superprzewodników, ale nie robimy tego z nadprzewodników, wiem dlaczego. Więc im bliżej jesteś w stanie zlokalizować
takie... Ja wiem dlaczego, bo temperatury...
Bo są drogie i temperatury. No, więc wyobraź... Zobaczmy w ten sposób. Hydroelektrownie raczej są stawiane w obszarach, które są dosyć daleko od obszarów, które są zamieszkane. I musimy transportować tą energię, dlatego są hydroelektrownie często są tworzone z dużą nadwyżką energii i one mają dużo lokalnej energii, do której możesz przywieźć, po prostu dosłownie możesz przywieźć bitcoinową kopalnię, podłączyć się do takiej energii i korzystać z niej za pół darmo. Jakby trzeba zdać sobie sprawę, że Bitcoin jest metodą konwersji energii na asset i wysyłanie go jakby w jego wartość w przyszłość. W ten sposób trzeba na to patrzeć. I teraz tak, na ostatnim podcaście Scotta Melkera był pan, który sam posiada firmę, która kopie, akurat posiadają w Quebec, w Kanadzie. I oni też jakby kopią bitcoiny i 95% siatki, 95% źródeł energii, z których korzysta jego kopalnia jest też hydrokopalnią. Generalnie energia z hydroelektrowni jest najtańszą energią, jaką mamy i ceny w Syczuanie, który jest wiodącą prowincją Chin, gdzie mamy dużo hydroelektrowni, które są zbudowane z dużą nadwyżką. W sezonie deszczowym sięgają coś w rodzaju 1 centa
wow.
za kilowatogodzinę.
Wow.
A średnio to jest około tam 30 chyba centów.
No to zależy od, oczywiście, zależy tak, od źródła.
No tak, ale generalnie
wracając do Elona Muska i głównego argumentu dotyczącego tego, że Bitcoin jest jakby podgrzewa planety i tak dalej. Bitcoin jest tak przyjazny środowisku, jak przyjazne środowisku jest energia, która została stworzona do jego napędzenia.
No tak.
Nikt nie uważa, że Tesle jako auta są nieprzyjazne środowisku, dlatego że w Polsce jeżdżą na prądzie z węgla.
No to prawda.
To jest nasz problem. Jest dużo głosów, które mówią, że rozwój kopalnictwa Bitcoinu, w ogóle tak abstrahując moim zdaniem, to, że utarło się, że to jest nazwane kopaniem Bitcoinów, to jest największa wpadka, jeżeli chodzi o semantykę wokół blockchaina. Nie, żebyśmy mieli zgodność co do tego, czym kopanie jest. Kopanie jest zabezpieczaniem sieci. Cała ta energia idzie w zabezpieczanie sieci, tak żeby ona utrzymała swój stan, który jest niezmienialny, bla, 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 bla. Nie? To jest największa zaleta Bitcoina i ogólnie sieci Proof of Work. A kopanie jest tylko nagrodą za to, żeby zabezpieczać tę sieć. Jest nierozłączne. Kiedyś czytałem taki komentarz chyba pod jakimś artykułem na Bankierze, nie, że ten Bitcoin to bardzo fajna idea, tylko to kopanie to ja nie wiem. To tak by powiedzieć, samochody to ta fajna idea, tylko koła to ja nie wiem. Zmieniając na tej zasadzie.
No tak.
W każdym razie i co do samego jeszcze Muska, to właśnie też mi się to dosyć podobało w pewien sposób, że bardzo szybko jakby łaska środowiskowców na pstrym koniu jeździ. Trzeba zdać sobie sprawę, czy człowiek, który poświęcił ostatnie 20 lat swojego życia jako przemysłowca, który prawie zbankrutował wraz z Teslą, pompując z niej ostatnie pieniądze w 2009-2010 roku, kiedy był krach, który generalnie poświęcił dużą część swojego życia w to, żeby odmienić i z sukcesem, bo jakby sam wspomniałeś, wszystkie największe marki też idą w stronę elektryfikacji samochodów. Czy człowiek, który poświęcił ostatnie 20 lat i dużą część swojego majątku w to, żeby zmienić motoryzację na coś bardziej zielonego, pozwoliłby sobie tak bardzo nie zrozumieć Bitcoina, żeby zainwestować w coś, co uważa, że szkodzi środowisku? Czy może ludzie, którzy nie rozumieją Bitcoina, a bardzo często nie rozumieją Bitcoina i jak działa i nie potrafią dokładnie jakby połączyć kropek dotyczących tego, jaka jest faktycznie jego szkodliwość dla środowiska, mylą się co do tego, jaka jest jego szkodliwość dla środowiska. Przypominajmy, że mówimy o Elonie Musku, który jak zaczynał robić SpaceX, to przynajmniej z technicznego punktu widzenia potrafił zrozumieć, jak działa silnik rakiety, żeby wiedzieć, co chce osiągnąć z Raptorami itd., itd. To nie jest jakiś tam byle menadżer z skali światowej, tylko to jest człowiek, który ma techniczne zrozumienie dla praktycznie każdego aspektu produktów, jakie tworzy jego firma. To raz. Dwa. Problem moim zdaniem z tym raportem jest taki, że z Cambridge, jakby wracamy do Cambridge. Poza tym, że on ekstrapoluje te 37% hash rate'u na całą sieć, to jest to, że do hash pooli często kontrybuje dużo prywatnych kopaczy. I
ja
oni są ciężko namierzani. Tak, oni są ciężko namierzalni. Nie wiemy, z jakiego wysprzętu korzystacie.
Dobrze powiedziałeś, że jesteśmy ciężko namierzalni, więc z Wojtkiem się przedstawiliśmy bardzo ładnie, że ja i Wojtek kupujemy Bitcoiny.
Ale tak, nie robimy nic nielegalnego, a poza tym prawda jest taka, że ja na przykład...
Panie doktorze, ja mam na wszystko papiery.
A ja chciałem jeszcze policja, tylko powiedzieć, właściwie, bo to jest ważne, myślę, że ja owszem kopię Bitcoiny i to 24H praktycznie, poza nagraniami podcastów i tak dalej, o czym już mówiłem. Natomiast, żeby wyjąć argument właśnie kwestii pochodzenia prądu, który jest właśnie reinwestowany czy zamieniany, tak jak mówiłeś, na asety.
Masz bieżnię podłączoną.
Nie chciałbym, ale aż tak nie. Natomiast ja akurat specjalnie płacę dodatkowe tam 7 zeta miesięcznie po to, żeby, bo mam taką umowę w Innoji i wiem, że jakby Innoji jest zobowiązane do zakupienia takiej ilości energii właśnie z OZE, jaką moje mieszkanie tutaj, wiesz, wykorzystuje. Ja uważam, że to jest to jakiś sposób na takie poczucie, że okej, robię coś w miarę dobrego. Nie? W sensie, że ja się czuję z tym okej. Okay. Uważam, że to jest w porządku dla planety i fajnie, że taka opcja w ogóle jest. Dziwię się, że muszę za to dopłacać, ale no załóżmy, że okej, okay, nie? Jakby trudno.
No żyjesz w Polsce.
No żyję w Polsce i jakby wiadomo, że to różnie bywa. Ale przynajmniej mam takie poczucie, że okej, okay, ja sobie mogę tutaj na tym prądzie kopać i tak dalej. I kurde, zapotrzebowanie na energię będzie coraz większe. Cały czas.
Bitcoina czy ogólnie?
Ogólnie, wiesz, jakby...
Oczywiście.
Więc i Bitcoin też będzie rósł.
No generalnie to trzeba zdać... Tak, on będzie rósł jeszcze przez chwilę, ale potem znowu będzie spadał, mm-hmm. nie? Tak jak spadał w 2018-2019 roku, bo cena zacznie spadać, to jest bardziej niż nieuniknione. Mm-hmm. Cena zacznie spadać, no to powtórzyć ten cykl, o którym mówiłem. Jest coś takiego, co się nazywa Bitcoin Super Cycle. I ten super cykl polega na tym, że co 4 lata jest halving, czyli obcięcie nagrody za kopanie o połowę. Ty jako kopacz pewnie wiesz, że istnieje
coś takiego. Jeszcze nie odczułem tego, ale...
Tak, no ja już byłem świadkiem jakby dwóch halvingów. Znaczy dwa halvingi od kiedy interesuje się krypto, tak w zasadzie, że takie faktycznie się interesuje.
Okay.
I to jest najlepsze zabezpieczenie przed tym, żeby ludzie, którzy operują na drogim prądzie, a drogim prądem coraz częściej staje się kopalny prąd, tak? Mm-hmm. I ludzie, którzy mają stary, przestarzały sprzęt, zostali wycięci z sieci, bo im się po prostu nie opłaca już kopać.
No tak.
Bo ich marża tak. jest za mała. I to się dzieje co średnio co 4 lata i aktualnie nagroda skopania Bitcoina to jest 6,5 Bitcoina. I zawsze jest fajne wyrównanie, jest wtedy zazwyczaj cena trochę spada, żeby, bo jakby stare kopalnie się pozbywają Bitcoinu, żeby po prostu jakby ostatnim tchnieniem wyjść z tego, wyjść z rynku. Wtedy jest też właśnie difficulty adjustment w dół i jakby to jest motorem tego, żeby tworzyć same koparki coraz bardziej wydajne. Taka ciekawostka, też dużym, ostatnio przeczytałem na BBC odnośnie tego tematu, że jakiś ekspert się wypowiedział, że sama idea kopania, tak, zabezpieczania sieci jest wbrew wydajności, tak jakby wychodzi z założenia, że nie opłaca się modernizować sprzętu, bo musisz wtedy rywalizować z innym sprzętem, który jest szybszy. Nie wiem, jaki tok myślenia do tego prowadził, ale generalnie przez ostatnie lata to jest nie można zaprzeczyć temu, że jest wzrost ceny Bitcoina napędza to, żeby urządzenia do jego kopania, tak, bo to zazwyczaj są wyspecjalizowane tak zwane ASIC-i, czyli no, procesory, które specjalnie są hardware'owo zaprojektowane tak, żeby przyspieszyć rozwiązywanie zagadki.
Ale to, czy to, bo jakby ja znam rozwiązania takie, że takich koparek dużych, powiedzmy, że wiesz, setki mm-hmm. tysięcy, które po prostu polegają na spięciu wielu kart graficznych, bo one mają chyba najlepsze statystyki. Nie wiem, czy jest jeszcze coś bardziej customowego.
Tak, jest, tak? Oczywiście. Są ASIC-i, czekaj, to się nazywa S9 Bit. Antminer. Oh. Antminer S9 na przykład, teraz chyba jest S19. I ciekawostka jest taka, że między S9 a S19 masz 10 generacji różnicy, tak?
Oh shit.
I to S19 bierze mniej więcej dwa razy więcej prądu co S9, ale jej output w hash rate jest 10 razy większy.
Wow, okej. I to są, ciekawe, kto robi te procesory w takim razie? To są jakieś...
W Chinach, to są customowe procesory.
Wow.
Nie? Są firmy, które się specjalizują po prostu w tworzeniu koparek jako takich. Mm-hmm, ostatnio jest problem w ogóle na rynku półprzewodników i
to
niewiele ma wspólnego z samym kopaniem Bitcoina, dlatego że półprzewodników jest tak mało na rynku, że automotive stoi, bo nie jest w stanie składać swoich samochodów bez procesorów. No, przecież nikt nie uważa, że na procesorach do nawigacji w BMW można kopać Bitcoiny wydajnie aktualnie. Aktualnie jakby kopanie Bitcoin, trzeba zdać sobie sprawę, że to jest interes dla dużych ludzi, a takie pojedyncze jednostki jak ty i tak muszą wejść w jakiś hash pool, nie?
Tak. Ja wiem, że my jesteśmy członkami jakby większej właśnie hashpoola takiego, który jest tworzony trochę wirtualnie.
No tak, nie ukrywajmy, jesteśmy częścią społeczności, jakby znamy się, jesteśmy sąsiadami, tutaj bywamy razem i razem kopiemy bitcoiny jakby ramię w ramię. No.
Oczywiście.
Myślę, że jeszcze jeden mit trochę, czy jest wiele jeszcze mitów, o których możemy dzisiaj rozmawiać, ale ten jeden jeszcze warto odczarować, dlatego że często mówi się, że Chinom nie zależy na tym, żeby być net zero i tak dalej, co no oczywiście to jest kraj rozwijający się, on cały czas ma w planie budowę i będzie budował jeszcze więcej węglowych elektrowni, ale w tym samym momencie to jest jeden albo największy, albo jeden z największych dostawców energii, właśnie hydroenergii. Jest jeden z największych, posiada największy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie. No i news z 5 chyba marca tego roku, jeden z jego prowincji, tak zwana, która się nazywa Wewnętrzna Mongolia, będzie tam wprowadzony ban na kopania, właśnie dlatego, że tam dużo źródeł energii jest kopalnych. No jakby widzi komunistyczny, zarząd Komunistycznej Partii Chin widzi, że to jest problem, no i po prostu przyszpili ich i oni się powoli przenoszą do Xinjiangu czy do Sichuanu właśnie. Więc to też nie jest tak, że Chiny nic nie robią z tym, że się kopie. Dużo jest kopania na Islandii, gdzie po prostu jest masa energii z geotermicznych źródeł. Żeby zdać sobie sprawę, jak tania jest to energia, to był taki okres, to chyba nie aż tak dawno temu, że w związku z nadwyżką energii, która była ze źródeł geotermalnych na Islandii, brano surowiec, aluminium, wywożono go z Chin do Islandii i tam go przerabiano i stamtąd dopiero jakby wracał, bo przerobienia aluminium potrzeby. I to się opłacało.
Opłacało się przetransportować goły surowiec, obrabiać go na Islandii i z powrotem, żeby wracał, i ja nie mogę.
Tak, też trzeba zdać sobie sprawę, że na przykład zostają otwarte elektrownie w miejscach, gdzie istnieje jakiś przemysł i ten przemysł już nie istnieje. I to jest też idealne miejsce na to, żeby podpiąć się taką kopalnią, bo kopalnię zmieścisz w paru kontenerach, nawet taką naprawdę dużą kopalnię zmieścisz w paru kontenerach. Podjeżdżasz, rozstawiasz się pod taką elektrownią, która na przykład operuje tylko na 70% swojej mocy i stabilizujesz tą siatkę, nie? Bo to też jest ważne zagadnienie, żeby rozumieć, jak działa siatka, i jeżeli ktoś chce zrozumieć, jak działa siatka, to polecam prześledzić, co dokładnie stało się w Teksasie 3 tygodnia lutego, nie? Dlaczego siatka musi wyłączać na przykład, wyłączać sporą część loadu, tak? Robić blackouty na przykład na parę dzielnic, żeby nie spadła częstotliwość prądu poniżej tam, nie wiem, 58 Hz. Co się dzieje, kiedy spada? No. A czasami trzeba podłączać, żeby wyrównać w drugą stronę. Także to zagadnienie energetyczne jest dużo bardziej skomplikowane niż ciąg myślowy na zasadzie Bitcoin je dużo energii. My tworzymy energię głównie z paliw kopalnych, więc Bitcoin służy do podgrzewania planety. No to jest, delikatnie mówiąc, tak zwany lazy research. I jeden z najlepszych artykułów, jaki przeczytałem na temat samego Bitcoina i kopania, to jest, jego zostawię wam zresztą do opisu odcinku, z 2018 roku, i on mówi, jego tytuł brzmi Be Aware of Lazy Research. To jest jeden z najfajniejszych artykułów, jakie przeczytałem, bo faktycznie chłopaki się wzięli za to, żeby skontaktować się z kopalniami, żeby prześledzić na przykład zamówienia dotyczące właśnie urządzeń do kopania i tak dalej. I oni wyestymowali tak roughly 75% hash rate'u w 2018 roku pochodził z źródeł odnawialnych. Nie?
O, proszę.
I jakby powtórzyli to, co słyszysz z każdej strony ludzi, którzy są tym zainteresowani. Najwięcej, najtaniej energii jest przy hydroelektrowni.
Kurde, mega, mega ciekawe i zupełnie, wiesz, pokazuje nową perspektywę. Ja jeszcze wrócę tylko do tej kwestii siatki i utrzymywania jej, że jakby duże wahania są bardzo niezdrowe dla całej siatki, czy to w jedną, czy w drugą stronę. Właśnie tak jak mówiłeś z Teksasem, że z jednej strony czasem trzeba coś podłączyć, co pobiera prąd, żeby właśnie ustabilizować siatkę.
Tak, albo wyłączyć generatory.
No. Dokładnie, dlatego, że dlaczego nie za dobrym pomysłem jest też tak zwany wyłącz światło dla ziemi, jakby ta cała akcja, nie? Że jakby ona też jest niezdrowa dla siatki i może być jeszcze gorsza. Dokładnie, niż jakby...
Trzeba zdać sobie sprawę, że siatka jest, to jak produkujemy energię, jest real time. Ponieważ nie mamy sposobów odpowiednio możliwych do skalowania i tanich, żeby magazynować energię
elektryczną. Chociaż Tesla to siatka, robi, nie? W sensie te wszystkie.
No robi, to robiła to w Australii. Dokładnie. Raz na powerpackach. Nie? To by the way, wyobraź sobie, ile metali ziem rzadkich z równie trujących regionów w Chinach zostało wydobytych, żeby zrobić tą plantację.
To też prawda. No nie ma, naprawdę nie ma idealnego rozwiązania.
No nie ma, no nie dasz rady. Ciekawostka też akurat, przygotowując się do tego podcastu, napotkałem badanie, które wykazuje, że 10% procent światowego zapotrzebowania na energię jest już zużywany albo zaraz będzie na klimatyzację. Jakoś nie słyszę, żeby ludzie mówili, że jestem nieekologiczny, bo korzystam z klimatyzacji, albo możecie to powiedzieć.
Ja słyszałem, widziałem na Twitterze faktycznie, ale to w bańce znowu, więc jakby musimy o tym pamiętać, że widziałem ludzi, którzy stwierdzili, że oni nie kupią klimatyzacji do swojego mieszkania, bo chcą być ekologiczni, to było w Stanach, nie? Jakby, ale to znowu banieczka i widziałem jednego takiego tweeta.
No, rozumiem. Znaczy no, w Stanach zależy, w którym stanie, ale na przykład ja nie mam serca pojechać do Bangkoku i powiedzieć... Tają, że mają wyłączyć klimatyzację, to nie zdrowo. Jak cały ich rozwój się wziął z tego, że oni potrafią w końcu funkcjonować w biurach i mają schłodzone po prostu...
Tam przeginają z tą klimą. Jak byłem w Tajlandii, to naprawdę jest masz tak zimno, że gdzieś Jezu. Jest
bardzo ciepło, to jest bardzo zimno. No, najbardziej rozbiło w Las Vegas, jak było 50 stopni na parkingu przed centrum handlowym, a w centrum handlowym 17.
Co, to jest, wiesz, Katar od razu, nie? To jest niesamowite, jak oni funkcjonują. A ja jeszcze tylko opowiem, że jak byłem w Nowym Jorku, to mieliśmy okna na dwie strony, jedne na ulicę, a drugie na takie podwórze. Jakby, wiesz, takie typowo amerykańskie podwórze, gdzie masz po prostu taką trochę studnię otoczoną dość wysokimi budynkami mieszkalnymi i tam nie dało się otworzyć okna, bo otwierałeś okno i szum, które generowały właśnie klimatyzatory, był nie do wytrzymania. Tak. To było tak głośne, ja byłem w szoku i absolutnie każde pomieszczenie w ogóle miało swój klimatyzator. I to dla mnie było takie, wow, kurde, strasznie lubią zimę. To jest zimne powietrze. Tak. W Polsce chyba tego tak, to nie jest aż tak popularne, zresztą wystarczy się rozejrzeć.
Nie, no to jest ciągle luksusowa rzecz do mieszkania.
No, to prawda, to prawda. Szczególnie, że w Polsce nie mamy takich wahań chyba temperatury, w sensie, wiesz, nie jest aż tak gorąco, chociaż myślę, że to nas czeka.
Ostatnie lato cię pozdrawia.
No właśnie, to nas czeka.
Ostatnie lato było w miarę płaskie, ale 2-3 lata temu było naprawdę ciężko.
No, ja pamiętam to lato, kiedy ja byłem w Londynie i Wojtek mi pisał, że ma 37 stopni, a u mnie było 22.
No, tak, było tak rzeczywiście.
No, a co do samej godziny dla Ziemi, tak, no bo jeżeli nagle odłączymy systemowi odpowiednio dużo, no to on się może zdestabilizować. A urządzenia prądotwórcze, jeżeli wypadną z fazy, jeżeli im spadnie za bardzo częstotliwość, no to po prostu się popsują i wyłączą się całkowicie, a przecież włączenie niektórych elektrowni to jest kwestia dni. Mhm. Nie. Także trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo delikatny system oparty na reagowaniu na bieżąco, na zapotrzebowanie. W dodatku jest wzbogacony o paterny, na przykład wiadomo, że nie, jak wszyscy wracają z pracy, no to zużycie wzrasta i tak dalej.
Jasne.
I to są takie, no jest mnóstwo takich niuansów, tak samo jak znalazłem badanie, które wskazuje, że w Ameryce światełka na święta, nie? Tak. No to wyszło tam roughly trochę ponad 60 terawattogodzin w ciągu roku. No to Cambridge'owska analiza mówi o 120, moim zdaniem jest delikatnie zawyżona, tak obstawiam około 100 faktycznie terawatt, czyli połowa tego, co zużywa Bitcoin. No i też wydaje mi się, że to jest też dobry moment, żeby zdać sobie sprawę, co Bitcoin zastępuje, nie? Jakby co on próbuje zastąpić.
No właśnie, bo to się tak wydaje, że to jest taka zabawka dla geeków.
To jest dużo.
I że niby sztuczne pieniądze, nie? Jakby to jest wszystko, co ludzie wiedzą.
Tak. A Bitcoin jakby jego ambicją, jakby Bitcoin jest chodzącym eksperymentem, który udowadnia, że można próbować zastąpić walutę światową i światowy store of value czymś, co jest elektroniczne, w pełni elektroniczne i zdecentralizowane. I wartość tego moim zdaniem jest nie do przecenienia, dlatego że w pewien sposób w dniu dzisiejszym każdy z nas jest powiązany, podlega pod system finansowy oparty o tak zwanego petrodolara. I o system bankowy oparty o tego petrodolara i o system finansowy oparty o złoto trzymane w skarbcach banków centralnych, bo jakby nie możemy liczyć na walutę, która jest pegowana w jakiejkolwiek formie do złota już teraz. No to możemy sobie wyobrazić, że to co Bitcoin robi, to jest próba zastąpienia chociażby samego sektora bankowego, czyli wszystkich budynków, całego betonu, który został wylany na te budynki, wszystkich oddziałów, wszystkich serwerowni, wszystkich czego, co jeszcze jest związane z systemem bankowym. Mnóstwa ludzi, którzy wykonuje pracę, którą teraz możesz wykonywać sam za pomocą telefonu. I tak, skoro możesz to wykonać przy pomocy aplikacji na telefonie, to na pewno możesz to wykonać przy pomocy aplikacji, która operuje na Bitcoinie.
No
tak, dalej.
I przelewy do tego będą store szybkie, a nie, że będziesz czekał jeden dzień roboczy.
Tak, tak. No, co blok jest wykonywany co 10 minut. Też innym misconception na temat tego, czym jest Bitcoin, jest porównywanie go do wizy. Bitcoin nie jest payment procesorem. Tak samo jak to, że płacisz za hot doga w Żabce, nie przechodzi przez bank centralny, jakby nie tyka tej warstwy tak zwanego final statement. Tak samo szybkie płatności na Bitcoinie, czyli tak zwane warstwa druga, nie będą bezpośrednio przechodzić przez każdy blok. Nie?
Aha, czyli jakby, żeby to perspektywę temu dać, czyli jak ja kopię Bitcoina, czyli jestem częścią utrzymywania tej sieci, nie? Jakby tak. I to, że ja tam rozwiązuję te matematyczne rzeczy, to sprawia, że niektóre
sieć
jest bezpieczna i niektóre jakieś tam transakcje dzięki temu jakby mogą dojść
do skutku. Co 10 minut jest dołączany nowy blok. Tak?
Dokładnie, no. Więc natomiast to, że ja w Żabce kupię hot doga, to nie przelatuje przez mój komputer, nie?
No. Nie, no to jakby to rozwiązuje Visa na swoim poziomie. To jest nadbudówka nad systemy bankowe, takie jak, nie wiem, SEPA czy SWIFT i tak dalej. No a te z kolei są nadbudówką nad system emisji waluty jako takiej, którym zarządza bank centralny. Nie? No to sobie bank, weźmy sobie system bankowy, ale jeszcze Bitcoin tak naprawdę jest w pewien sposób zastępuje złoto, czyli cały przemysł jego wydobycia, cały przemysł jego zabezpieczania, cały przemysł jego handlu i transportu. To jest też bardzo dużo energii, która prawdopodobnie pochodzi z bardzo wielu brzydkich, brudnych źródeł. Nie mówiąc o tym, że sam system petrodolara jako taki jest zabezpieczony bardzo dużą ilością demokracji amerykańskiej, więc jak ktoś chce policzyć, ile poszło CO2 za wyprodukowanie jednego z iluś tam, nie wiem, 10 chyba lotniskowców klasy Niemiec, to polecam sprawdzić. Nie?
No tak, 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 to oczywiście, że tak.
Bitcoin to jest chodzącym od 10 lat w kwestii działającym dowodem na to, że można stworzyć system transakcyjno store of value rozstrzygający, który nie potrzebuje nikogo, żeby nim rządzić. Nie? W którym możesz uczestniczyć, możesz przesyłać pieniądze, możesz przesyłać wartość, pamiętając mnemonic phrase, czyli tam kilkanaście słów. I nikt nie jest w stanie tego odebrać. Możesz przekroczyć granicę, mając to w pamięci, i wypłacić w Tajlandii. W jakimś kantorze.
Jasne. Słuchaj, bo dostaliśmy też pytania od naszych słuchaczy, zanim się spotkaliśmy, więc chciałbym, żebyśmy...
Coś mi o tym wiadomo.
Tak, żebyśmy przeszli też przez nie, no bo warto i pytania też są ciekawe. I Morfina zadaje ich 3.
Uwielbiam ksywkę.
I mówi tak... Jaka część ekosystemu Bitcoina czy blockchainu, właściwie nie wiem, czy mogę wymiennie używać, chyba nie mogę, bo Bitcoin to jest jednak, blockchain jest technologią, która stoi za Bitcoinem, nie? I jaka część ekosystemu zostanie z nami na dłużej, a co jest ślepą uliczką?
Wydaje mi się, że to pytanie jest bardzo rozwojowe, albo inaczej, odpowiedź na to pytanie rozwija się każdego roku. Na przykład 3 lata temu był zalążek czegoś, co dzisiaj nazywamy DeFi, czyli Decentralized Finance, czyli jakby dosłownie próbę podkopania idei bankowości poprzez oparcie ją o blockchain. W dużej mierze aktualnie jest to Ethereum. Więc moim zdaniem DeFi jako taki 3 lata temu, no to były jakieś koncepty na jego temat. Teraz już po prostu to jest działający rynek różnych projektów i DeFi moim zdaniem zostanie. NFT-ki moim zdaniem też zostaną, chociaż będą miały swój wystrzał popularności, potem będą miały spadek popularności, ale uważam, że w połączeniu z gamingiem, z sukcesem tego, co przed chwilą Orzech pokazywał, czyli kart Pokemonów, skórek faktycznie cyfrowych dzieł sztuki, NFT-ki zostaną z nami na dłużej.
Albo ja tylko dorzucę, że Orzech będzie, jak będzie miał super kartę jakąś, to będzie mógł ją sprzedać jako NFT i to będzie niezależne od tego, czy producent Pokemonów stworzył do tego jakikolwiek marketplace, nie? Że to wyjdzie jakby, będzie trochę niezależne.
Tak, no jakby ideą NFT-ka jest taka, że na podstawie metadanych tworzysz niepodrabialny token, który istnieje aktualnie na sieci Ethereum. I jeżeli masz jego własność, to jest dowód na to, że ty posiadasz i jesteś właścicielem tego tokena. To jest dosyć abstrakcyjne i nawet dla osoby zaawansowanej technologicznie może wydawać się absurdalne, no bo jak to, znaczy przecież mogę sobie to skopiować.
No już no, właśnie z Orzechem o tym rozmawiali, tak, że tak. Można ale, skopiować, no, ale to
możesz,
nie jest
ale
oryginał.
Nie do końca.
Ale to jest tak jak z Monalizą, nie?
Tak, tak. Myślę, że ważną częścią jest to, żeby połączyć ideę NFT-ków z IPFS-em, czyli zdecentralizowanym storage'em, tak żeby nie można było po prostu usunąć pliku, który nawiązuje do jakiegoś NFT-ka, nie? No bo IPFS no to jest jakby blockchain dla dysków twardych, tak muszę powiedzieć. Dla przestrzeni na pliki, nie?
Czyli taka chmura, ale blockchainowa.
Tak, taka zdecentralizowana. Okay. No tak, że nie możesz po prostu sobie wziąć i usunąć, zawsze będzie ślad. To wydaje mi się, że kwestią czasu są rozwiązania właśnie, znaczy no to już istnieją, typu, znaczy warstwy drugiej, czyli właśnie szybkich płatności. Ethereum jest w trakcie przejścia na Ethereum 2.0, czyli wyskalowania się przez sharding i oparcie się o proof of stake.
Poczekaj, bo co to znaczy sharding?
Sharding to jest trochę inny, znaczy to jest jedna z metod skalowania blockchaina i nie chciałem wchodzić w detale, to jest strasznie trudna rzecz, ale dzisiaj Vitalik wrzucił, czy jakby szef fundacji Ethereum wrzucił bardzo fajny artykuł, który wyjaśnia, czym jest sharding. Ale long story short polega na tym, żeby przyspieszyć działanie Ethereum, żeby wykonywało dużo więcej transakcji poprzez dzielenie, shardowanie bloków. Ale mogę dać link w opisie, tylko ostrzegam, że to jest lektura dosyć wymagająca technicznie.
Spoko, wierzymy w naszych słuchaczy. Ja nie wiem, czy przebrnę, ale spróbujemy.
Tak, wydaje mi się, że też dużo przed nami jest zastosowań, których teraz sobie nie wyobrażamy. Takim najbardziej obvious dla blockchaina jest migracja ksiąg wieczystych, na przykład. Winów w autach, żeby nie można było kręcić liczników. Śledzenia, to chyba już o tym rozmawialiśmy, śledzenia źródeł, nie wiem, metali, ziem rzadkich czy ogólnie. Kruszców czy towarów, żeby wiedzieć skąd przybywają.
Czyli jak mam diament, to jestem w stanie prześledzić wiedział, dokładnie, z której...
Tak, żeby nie było tak, że jest krwawym diamentem, nie, jakby używając tytułu filmu. W ogóle jest idea, tak a propos pytania, jest jeszcze idea Virgin Bitcoin. I idea Virgin Bitcoin ma dwie albo trzy definicje. Pierwsza definicja to jest taka, że Virgin Bitcoin to jest Bitcoin, który został wykopany i przetransferowany do pierwszego walleta i wtedy jest Virgin. Wtedy masz pewność, że on nie otarł się o czarny rynek, że nie został użyty do jakichś tam niecnych rzeczy. No i są fani rozszerzania tej definicji o to, żeby Virgin Bitcoin oznaczał też Bitcoina, który został wykopany przez kopalnię, która bierze prąd, który jest zielony. Na przykład. Także generalnie parcie samej przestrzeni blockchainowej w stronę zielonej energii jest, bo jakby ona rozumie, ludzie rozumieją, właściciele kopalni i tak dalej, że zielone jest trendy, jakby to jest kierunek, w którym musimy podążać.
No jasne.
I tak długo jak cena energii z źródeł odnawialnych będzie spadać. Ona będzie spadać. Widać, że spada na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Teraz ostatnio były newsy, że farmy wiatrowe, że prąd z farm wiatrowych w Stanach jest tańszy niż z węgla, nie?
No to można zakładać, że jeżeli jest tańszy, no to gdzie pójdą kopacze? No pójdą pod te wiatraki.
Pod wiatraki, dokładnie. No.
Ale jest coś takiego, bo też wydaje mi się, że właśnie jak takie pomysły jak Virgin Bitcoin się ostaną, no to też będzie parcie kopalni, żeby mieć swój green certificate czy coś takiego.
Jasne.
Tak samo jak Apple. Apple nikt nie przymusi, żeby byli net zero, a nazwijcie to greenwashingiem, ale faktycznie idą w to, żeby być net zero.
No to prawda, to prawda. I chyba też jako jedna z największych korporacji, które
no i umówi się ogłosili to z kobietą postawioną na dachu, więc jakby to nie może być niepoważne, ani nie może być jakby, wiecie,
tak.
Że...
Wszystkie cool parts of announcement zostały spełnione. Jesteśmy zieloni, mamy kobietę na dachu.
Dokładnie.
To więc, prawda. No. Drugie pytanie, czy już skończyłeś?
Tak.
Bo też nie chcę.
Skończyłem.
Dobrze. Bo ja mam takie trochę poboczne od siebie trochę, bo zastanawiam się, po co powstaje tak dużo coinów? Czy jesteś w stanie jakoś w prosty,
mamy już
wiesz...
prawie 10 tysięcy, tam 9 tysięcy z hakiem coinów mamy.
No właśnie, tak, dlaczego? W sensie wiesz, no bo wydaje się, że dla zwykłego użytkownika jak ja, no to mi wystarczy Bitcoin de facto. W sensie jest blockchain, jest Bitcoin, możemy się wymieniać. To wszystkie spełnia potrzeby takiego powiedzmy, że normalnego użytkownika. To dlaczego powstają inne coiny i co one wprowadzają innego, że w ogóle wiesz, że są w stanie zostać na rynku trochę dłużej i znane te giełdy, na przykład Coinbase, wciąga nowe coiny do siebie, tak żeby można było nimi handlować. Why?
To jest z tego samego powodu, dlaczego powstają ciągle firmy, które potem są listowane na giełdzie, nie wiem, w Nowym Jorku. Generalnie blockchain jest jakby, znaczy nie jakby, blockchain jest ideą, jest technologią, którą można zastosować do naprawdę wielu dziedzin. Tak jak mówię, fakt, że ona zapewnia to, że są przede wszystkim możesz prześledzić wszystkie transakcje, które de facto nie muszą być transakcjami, to może być wymiana towarów, czy wymiana praw do towaru i tak dalej, ale możesz je prześledzić i fakt, że jest zdecentralizowana, więc de facto jest niewyłączalna i w dodatku jest niecofalna, więc co raz zostanie wpisane na blok, już zawsze tam zostaje, jest kuszącą propozycją do bycia, tak powiem, disruptive dla wielu, wielu, wielu branż i mnóstwo z tych projektów upadnie, mnóstwo z tych projektów nie przetrwa nawet pierwszych tam dwóch, trzech lat. Ale tak długo, jak widzimy zastosowanie tych cech, o których właśnie mówiłem, dla kolejnych różnych branż i kolejnych różnych biznesów, tak długo będą powstawać. Prawdopodobnie będzie ich dużo więcej niż 9 tysięcy, bo to jest tylko, token jest po prostu sposobem po pierwsze szukania fundingu dla takiego projektu, no a po drugie też uczestnictwa w nim.
Nie? Czyli wypuszczam akcję de facto, nie?
Tak, no tak, tak, widzisz. Nawet można powiedzieć, że i pewnie nas czeka tokenizacja giełd, tak jak rozmawialiśmy w odcinku o GameStop, że idea giełdy jako takiej, która teraz jest w naszej głowie, jest totalnie z poprzedniego wieku. I prawdopodobnie nowy jej pomysł, a już były, znam projekty, które próbowały to zrobić. Crowdfundy też można przenieść na blockchain. No to jest mnóstwo, po prostu tak naprawdę jak puścisz wodze wyobraźni, to możesz być zaskoczony, że tych coinów jest tylko 9 tysięcy.
No tak.
Tym bardziej, że wiesz, możemy tworzyć blockchainy dla blockchainów, możemy próbować rozwiązywać różne problemy, które teraz istnieją, tak jak rozmawiałem z Pawłem, zanim przyszedłeś. Są blockchainy, tak zwane multichainy, jak Polkadot czy Atom, których główną zaletą jest to, że możesz wpiąć różnego celu i możesz wpiąć parachainy i to są osobne blockchainy, które mają różne zastosowania. Jakby Polka dba o to, żeby te wszystkie wpięte parachainy mogły się ze sobą komunikować. To jest też osobny projekt.
Okej. Dobrze, to drugie pytanie od Morfiny. Regulacje prawne versus decentralizacja i wolność internetu jako idei, a także fizycznej niemożliwości cenzurowania czegoś, co już dawno się rozlało po świecie.
Okej, ale co jest pytaniem?
No zakładam, że wiesz, że jakby to...
Czy Bitcoina czy można z, na przykład tak, zbanować? No to odpowiem tak, a mogę ci zabronić zapamiętania twojego mnemonic phrase'a?
No nie, ale możesz mi zakazać kopania.
Mogę, pewnie, no. Ale możesz mnie obejść VPN-em.
No pewnie tak. No. Polecamy Surfshark, bardzo dobry VPN, jakby co.
Tak, w opisie odcinka oczywiście wiadomo. Klasyka.
Oczywiście, że można próbować na poziomie kraju zdelegalizować kryptowaluty, tylko że to jest droga donikąd. I wydaje mi się, że każdy, kto ma chociaż trochę wyobraźni, rozumie, że banowanie pewnych rzeczy wcale nie ułatwia ich nie ułatwia ich faktycznego zbanowania. Jeżeli mówimy o technologii, która jest zdecentralizowana w dobie tak dużej globalizacji, w dobie tego, że mamy VPN, w dobie tego, że mamy bankowość ponadnarodową, bo każdy może sobie założyć konto w jakiejś aplikacji bankowej z innego kraju. I to jest come on, możecie kupić Bitcoina już przez PayPala. Musieliby zbanować PayPala albo ograniczyć PayPalowi tą funkcję w Polsce. I można z tym walczyć. I na przykład Stany Zjednoczone upierdliwie z tym walczą dla swoich własnych obywateli i oni nie mogą uczestniczyć na przykład, nie wiem, w inicjalizacji i zbiórkach na wiele projektów. Są po prostu wycięci, nie? bo nie mogą się rozliczyć potem z IRS-em. Tylko, że to jest droga donikąd. To jest autentycznie droga donikąd. Tak jak wrzucałem jakiś czas temu na Twittera wykres, jak w Egipcie zbanowano kryptowaluty i nie zmieniło to nic.
No tak.
Dalej była adopcja. Znaczy, możesz zbanować kryptowaluty w swoim kraju, ale prawdopodobnie bardzo banujesz siebie w uczestnictwie w rewolucji technologicznej, jaką blockchain niesie ze sobą.
No tak, a gdzie wiesz, z drugiej strony obok na zbuzi ci idą słowa, że nasz kraj jest taki nowoczesny i staramy się iść z duchem czasu, nie?
No w naszym kraju tak, to by w ogóle było dosyć śmieszne, ale no nie wiem, ja na przykład uważam, że Amerykanie robią sobie źle, mając tego typu regulacje, że faktycznie są wycięci z wielu przyszłościowych projektów. Mają tam swoje 2-3 giełdy, które są jakby zgodne z regulacjami i na nich mogą tradować, ale jak skaczę sobie po Discordach nowych projektów, które będą wydawane na przykład w tym roku, to główne pytanie jest takie, czy mogę się załapać na jakiś tam pierwszą sprzedaż tokenów, kiedy jestem z USA? Mhm. Nie. Cześć.
Wow.
Cześć.
Nieźle. To mało, że mają słaby internet, to jeszcze wycinają ich z coinów. No nieźle. Dobrze, to trzecie pytanie od Morfiny, już ostatnie. Jak szybko zobaczymy globalną adopcję na szeroką skalę? Jak długo jeszcze będzie to temat dla entuzjastów i dużych graczy? Czy może za chwilę czeka nas fala rozwiązań ułatwiających laikom interakcje ze smart kontraktami, dzięki którym nawet nie będą zdawać sobie sprawy, że używają blockchainu?
Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to pytanie trzeba rozłożyć. Po pierwsze, wejście dużych graczy, czyli instytucji, to jest nowość ostatnich 6-8 miesięcy.
Tak, tak. No to właśnie już to są te ruchy, wydarzyło. O których mówimy, nie? Że tu Tesla, tak. Ktoś tam jeszcze...
No ale tam wiesz, też potęż Monroe Capital, nie wiem, Grayscale i tak dalej. Aha. Potężne fundusze amerykańskie, które skupują niesamowitą ilość kryptowalut z rynku. Wydaje mi się, że Morfina powinien spróbować korzystać z MetaMaska, na przykład ma aplikację i extension do Chroma. I to jest albo z walleta Coinbase'owego. Teraz w tym momencie jesteśmy znacznie dalej niż 3-4 lata temu, podczas ostatniej tak zwanej ICO Money. I moim zdaniem już teraz ta technologia jest prosta do użytkowania. Strony większości projektów są bardzo straightforward. Strony większości projektów są fajnie zaprojektowane, dużo nowocześniej niż jakakolwiek strona banku.
To prawda. Tylko Coinbase jest bardzo prosty. Jakby dla mnie, ja nie jestem też ekspertem jakimś, kumam w ogóle o co chodzi i korzystam. No. Więc.
Oczywiście są giełdy, które fatalnie wyglądają. Wydaje mi się, że Binance jest taką giełdą, która wygląda totalnie i jest bardzo nie do przejścia dla laików i muszą sporo się skupić, żeby robić tam najprostsze rzeczy. No ale to jest wina UI-owa i samego Coinbase'a. Także tak. Pierwszym krokiem, żeby zrozumieć działanie kryptowalut, to jest oczywiście zrozumienie tego, czym jest klucz prywatny i co tak naprawdę oznacza posiadanie kryptowaluty na portfelu. No ale potem już jest z górki uczestnictwo właśnie w smart kontraktach sieci Ethereum wydaje się już dosyć prosto ogarnięte. Na przykład Uniswap, który się opiera przecież o smart kontrakty po wpięciu MetaMaska, jest bardzo prosty w obsłudze. Jest mnóstwo też tutoriali na YouTubie, czy tam, które pokazują, jak korzystać właśnie z MetaMaska plus Uniswapa. Także moim zdaniem globalna adopcja jest bardzo ongoing, jest dużo dalej niż była. Na najbliższe 2-3 lata, czyli popularyzacja samego DeFi i tak dalej, no pchnie tą sprawę jeszcze do przodu.
Właśnie myślę, że Morfinie przede wszystkim gdzieś tam pod spodem chodziło o to, że blockchain zastąpi jakieś rozwiązania, z których my dzisiaj korzystamy i dzisiaj są przestarzałe. Nie wiem, te nieszczęsne przelewy SEPA czy cokolwiek, nie? Że jakby...
To już teraz możesz przesłać z giełdy USDT, który przejdzie w parę minut. I to możesz go wysłać na Kubę, gdzie spróbuj wysłać jakikolwiek inny, jakąkolwiek inną walutę, nie?
No jasne, tylko że podejrzewam, że może być tak, że wiesz, jakby chodzi o wykorzystanie blockchaina do rzeczy, które dzisiaj wykorzystujemy, ale nie są koniecznie wymianą kryptowaluty. Wiesz, o co chodzi? Że jakby że technologia blockchainowa wreszcie znajdzie swoje miejsce w innym miejscu niż tylko właśnie Bitcoin i tak dalej.
Takie palec w górę, że tak powiem, finger in the air estimation, powiem, że do 5 lat, nie? Do 5, wydaje mi się, że za 5 lat od dzisiaj każdy mniej więcej, kto jest podłączony do internetu, dotknie jakiejś formy blockchaina, jakiegoś formy projektu czy narzędzia, które będzie oparte o blockchain. Nie?
Orzeszku, jakbyś mógł w kalendarzu zapisać przypomnienie za 5 lat. I zweryfikujemy tą informację za 5 lat.
Czy Bitcoin jest już królem świata?
Nie wiem, czy będziemy wiedzieć, o co chodzi. Czy każdy człowiek używa blockchaina? Dotyka blockchaina.
Dobra, dotyka...
A to jest ciekawe, bardzo ciekawe, bo oczywiście
na
my to...
podstawie odcinka...
Ty już piszesz. Właśnie to jest ciekawe, że jakby już wiele... teorii, czy takich trochę życzeniowych, może marzeń twoich, Michał, usłyszeliśmy nie tylko dzisiaj, ale też wcześniej, kiedy opowiadałeś o tym właśnie, do czego ten blockchain może się przydać de facto, nie? Jakby i rzeczywiście w wielu przypadkach jest to po prostu zmiana na lepsze, na szybsze, na bezpieczniejsze, na nieograniczone terytorialnie i tak dalej, i tak dalej.
No pamiętam taki fajny przykład, przepraszam, ci wejdę w słowo, jak się zaczęła się epidemia. I nie, chyba nawet wydaje mi się, że na Twitterze to wrzuciłem, że generalnie blockchain byłby świetnym miejscem, żeby śledzić zakażenia. Bo po pierwsze nie jesteś w stanie tego podrobić, po drugie z perspektywy trzeciej osoby jest absolutnie anonimowe. Możesz sprawdzić na blockchainie, ale tylko ja, wiedząc, jaki jest mój klucz prywatny, będę wiedział, że ja to ja.
A czy trochę na podobnej zasadzie te wszystkie apki tracingowe chciały działać?
No tak, tylko że tam miałeś centralizowaną bazę, nie? A tu musiałbyś to rozproszyć między punkty, które są w stanie testować.
Jasne.
Ale to jest świetny pomysł, dlatego że po pierwsze jest to niepodrabialne, po drugie jest zanonimizowane.
Tak, wiemy.
Tak. No nie, na przykład mógłbyś dostawać tylko klucz prywatny pod postacią kodu QR na telefon, nie? Jakby nigdy twoje nazwisko mogłoby nie być powiązane z tym faktem. No a potem musisz po prostu się legitymować. No jakby dużo, tak naprawdę paszport szczepionkowy, którego nie jestem absolutnie fanem, też można by było bardzo wydajnie zrealizować na blockchainie. On by jakby był ponad wszystkie państwa, nie? Bo jakby coś potrzebował, to nawet blockchain oparty o Ethereum, który by odczytywał fakt, czy przeszedłeś zakażenie, czy zostałeś zaszczepiony, czy coś tam innego, nie?
No nieźle. Wiesz, anonimizacja tu jest kusząca, ale gdzieś świadomość, że mam, że na telefonie gdzieś tam mam jakiś QR kod, który wiesz, każdy może odczytać i jednak wtedy powiązuje to ze mną, nie? Jakby, no bo to jest mój telefon. Ale to dostaję informację tylko taką, czy właśnie, czy mam przeciwciała de facto, no.
No na przykład. Także tak, generalnie uważam, że wiele dziedzin naszego życia jest przestarzałych i scentralizowanych głównie, i jakby rewolucja, która idzie z tak zwanym Web3, czyli z ogólnie pojętą decentralizacją, no, wiele branż zmieni nie do poznania.
A czy myślisz, że tak już schodząc naprawdę na takie bardzo takie polskie myślenie, czy na tym Bitcoinie też da się zarobić dobrze?
Zależy, jaką masz perspektywę czasową. Nie? Ja pamiętam, jak sobie tak liczyłem 2 lata temu, porównując poprzednie skoki cenowe w Cyprcyclone, to liczyłem, że tak 75 tysięcy dolarów za Bitcoina, to już to będzie taki szczyt. Nie? Ale od tamtego czasu zobaczyłem, że są inne wskaźniki, które fajnie pokazują i mniej więcej przewidują, kiedy rynek się przegrzewa. Więc odpowiem ci bardzo po polsku, no tak albo nie.
To bardziej brzmi jak,
bardzo mi się podoba, jak... że nie ma tutaj porady finansowej, bo byśmy poszli do pierdla oczywiście, natomiast bardzo mi się... No, panie, no, wie pan, No da się zarobić, albo nie da się zarobić, no.
Albo wygrasz, albo przegrasz.
Bardzo fajnie.
Także trzeba zdać sobie sprawę, że tak jak mówiłem, Bitcoin istnieje w jakichś cyklach i te cykle są związane właśnie z halvingiem. Każdy cykl jest trochę inny i każdy cykl jest trochę też, pod spodem tego cyklu są inne motywacje. Tak jak w 2017 roku, no to był szał na ICO, które jako sposób zbierania kapitału się po prostu nie przetrwały i zostały przemodernizowane w trochę inne metody zbierania kapitału przez projekty. Na szczęście, nie, bo to jakby ICO samo w sobie dawało bardzo duże pole do popisu dla różnego rodzaju skamerów i tak dalej. No, można powiedzieć, że w tym supercyclu widzimy, że jego głównym motorem napędowym są instytucje, tak duże fundusze, które mają no, niewyobrażalne dla nas zasoby gotówkowe i po prostu pompują. Też jakby to jest hedge przeciwko dewaluacji na przykład dolara, nie? To nie jest tak, że fundusze nie widzą, że dolar sam w sobie traci na wartości względem, nie wiem, na przykład ropy czy tak zwanych commodities i tak dalej. I oni też będą próbować uciec przed inflacją do właśnie czegoś takiego jak Bitcoin, nie? Między innymi. Oczywiście. To nie jest tak, że oni teraz skupują, nie wiem, za 100% swoich pieniędzy, nie? Ale no, tam 2 do 3%. Tylko że jak mówimy o funduszach, które mają po 10 miliardów i tak dalej, to są kosmiczne kwoty.
No i każdy taki zakup, rozumiem, że będzie miał odzwierciedlenie na rynku, nie?
No ja polecam na przykład no, są konta na Twitterze, które na przykład informują o tym, że
whale
na
alert. Poziomie...
To akurat jest dotyczące przesuwania dużych kwot między portfelami. Też warto śledzić, nie? Ale no, są w konta, które informują o tym, że na przykład jakiś fundusz kupił 1000 bitcoinów po cenie 55 tysięcy dolarów. Mhm. To jeżeli jakiś fundusz inwestuje w bitcoina na cenie 55 tysięcy dolarów, tak dużą kwotą, no bo to jest 1000 razy 60 tysięcy, to jest ile? 6 milionów dolarów. Tak?
60 milionów.
Więcej, 60 milionów dolarów. No to można sobie wyobrażać, że jakby oni zakładają, że ta cena będzie rosnąć, nie? Można też na przykład obserwować to, czy kopacze sprzedają. Jeżeli netto akumulują, no to też jakby akumulują z myślą o tym, że cena wzrośnie i tak dalej. Jest dużo metryk. W każdym razie trzeba zdawać sobie sprawę, że Bitcoin istnieje w takich tak zwanych supercyklach. I te supercykle są bardzo gwałtowne, trwają kilkanaście miesięcy. A potem zazwyczaj chodzi do straty od 80 do 90% wartości.
No shit, ale później wraca.
Następuje 3-letnia zima. No a potem jest następny supercykl.
No tak.
Nie?
No tak.
Przynajmniej tak to do tej pory wyglądało i na razie się sprawdza.
Czyli bardzo prosta zależność. Jak bardzo spadło, to czekaj.
Tak.
Jak
tak.
masz
czas. Jak bardzo spadło, to, kupuj, nie? Generalnie polecam oglądać wykresy na dużym time frame'ie, takim naprawdę sięgającym co najmniej 24 miesiące.
Jasne, jasne. Ja też zawsze tak przeglądam, bo jak widzę wykres z dzisiaj, to jednak jest troszeczkę za mało, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje.
Trzeba być traderem, żeby oglądać wykres na świeczkach 15 minut.
No, dokładnie. Dokładnie.
Zgadnijcie, kto się okazało właśnie, że kupuje na górce.
Ty.
Mhm. Właśnie widzę, że 13 marca Bitcoin był za 240 prawie tysięcy złotych. I teraz spadł na 220, czyli jakby nie jakoś super duża różnica mimo wszystko, szczególnie przy takich małych kwotach, jakimi operujemy, ale dalej kupiłem na górce.
No wiadomo. Ja na przykład mam takie poczucie, że przez to, że wszystkie bitcoiny, które ja posiadam, to też nie jest ich dużo, umówmy się, jakby ja mam chyba na razie 2,5 koła, nie?
2 bitcoiny.
Nie, no tak, 2 bitcoiny oczywiście. Nie, no, dokładnie mam w bitcoinach, bo mam w Ethereum i w bitcoinach mam. Ethereum kupiłem za własną gotówkę i mam tam 200 zł zarobiłem na razie, a kupiłem za 400 coś złotych. Natomiast bitcoina mam 2100 zł teraz wartość, a wykopałem 1800... Nie, więc jakby też ta wartość wzrosła.
Po dzisiejszym odcinku powinieneś bardziej powiedzieć, że za utrzymanie prawdziwości sieci bitcoinów i tego, żeby nie załamał się bitcoinowy system
blockchainowy,
otrzymałeś wynagrodzenie wysokości nieopodatkowanych bitcoinów w kwocie.
Jeszcze nie.
W kwocie równo coś
tak,
tam,
tak,
coś
tak.
tam.
No, ale świadomość tego, że nie kupuję tych bitcoinów, więc jestem trochę zwolniony z tego ryzyka, nie? Że jakby ja muszę śledzić jako kopacz, powiedzmy, muszę śledzić tylko, czy i ile mniej więcej tego prądu zabieram i jaki to jest koszt, nie? I czy po prostu wychodzę dalej na zero. Lub, znaczy nie na zero, tylko na plus, no bo wiadomo, że chciałoby się jednak zarabiać. I to jest jedyna rzecz, którą muszę śledzić. I później tylko patrzę, wiesz, jakby ile warte są moje wykopane już bitcoiny. I jak będą warte dużo, to sobie je sprzedam. Jak będą warte mało, no to poczekam, aż wzrosną. Jakby...
Będę kopał więcej, bo trudność kopania spadnie.
A to tak, chociaż ja mam, wiesz, ja mam ustawione kop ile dasz radę, więc...
Tak, tak, ale jakby trudność sieci spada, więc będziesz miał większy przycisk.
No tak, no to więc wtedy jakby troszeczkę z automatu mi to wszystko urośnie i to też jest bardzo przyjemne, w sensie ja jako kopacz naprawdę muszę myśleć o dużo mniejszej liczbie jakby czynników, bo de facto no, te bitcoiny się pojawiają. No, to jest trochę passive income i to jest bardzo przyjemne w sensie naprawdę.
Największym minusem kupania bitcoinów, jaki chciałbym tutaj powiedzieć, przyznać się towarzystwie, jest to, ja mam tutaj taki mały termometr, wy widzicie, ponieważ jesteśmy na kamerce, mam tutaj taki malutki termometr, który on sobie stoi po prostu, że pokazuje mi, jaka jest temperatura w pokoju, w którym siedzę. Ja lubię, jak jest komfortowe 21-22 stopnie, to jest tak, że można właśnie w koszulce, w t-shircie, tak jak jestem, sobie siedzieć. Niestety przez to, że kopią się bitcoiny, w tym momencie jest 25 stopni w pokoju. Więc to jest jedyny minus, a najgorsze jest to, zrzuciłem ten termometr właśnie przez sekundkę. Najgorsze jest to, że jak dzisiaj rano wszedłem do biura, no bo oczywiście w nocy on sobie też kopię te bitcoiny na spokój. Wchodzę sobie do biura rano i było 28 stopni. Wow. Było zamknięte okno, komputer
darmowa
stoi.
Darmowa sauna.
Tak, komputer stoi, no tak jakby, że ma oczywiście możliwość wietrzenia się, no ale ergo jak się wietrzy, to wtedy cały pokój robi się troszeczkę cieplejszy, nie? Więc mamy w tym momencie, zastanawiam się jakby co z tym zrobić, ale chyba niewiele
dlatego,
z tym mogę zrobić.
Dlatego no. Islandia była taka popularna w kopaniu bitcoinu, bo masz klimatyzację za darmo.
No prawda, prawda, no prawda, to prawda. Ale są tacy, znam, zresztą Martin, znany nam wąsacz, bardzo aktywny na yeswas.club na naszym telegramowym kanale. Kiedyś wrzucał chyba na forum akurat info, że jakiś jego znajomy zrobił sobie taką instalację, że ma faktycznie koparkę w domu, ale z jednej strony zasila ją panelami słonecznymi, więc nie ma w ogóle problemu z tym, skąd idzie prąd, plus koparka sama w sobie dodatkowo podgrzewa mu dom. To znaczy, że ma tak zrobioną instalację, że faktycznie wykorzystuje wszystkie możliwości i jakby wszystkie, całą, ale dużo energii, która powstaje właśnie przy kopaniu, wykorzystuje do ogrzewania domu. To jest świetne, to absolutnie w ogóle genialny pomysł, nie?
No. Dziwię się, że jeszcze nie padło pytanie, co się stanie, kiedy ostatni bitcoin zostanie wykopany.
No to jakby, co się stanie, jak ostatni bitcoin zostanie wykopany.
No to są lada świetlne od teraz, nie?
No bo, znaczy,
można powiedzieć, że tak za 30 lat coś takiego.
Znaczy, bo mamy rozmowy na temat tego, że mamy waluty, które mają hard capa, jak bitcoin właśnie, że nie będzie więcej niż ileś tam, 27 milionów?
21 milionów.
Tak. Ale mamy też waluty, które tego kapa nie mają, po prostu będą, nie mają. Tworzyły się.
Inflacyjne.
Tak, no i pytanie jest takie, czy z perspektywy, tutaj wchodzi ekonomia, nie? Które z tych będą sensowniejsze, czy które z nich są sensowniejsze do tego, żeby wrócić
tam pieniądze? Nie wiem, czy jesteś w stanie odpowiedzieć, że są sensowniejsze, nie? No jakby Bitcoin docelowo, jeżeli podążasz...
2100 rok chyba będzie ostatni Bitcoin.
No tak, być może. No. Także nie wiemy tak naprawdę. To jest tak odległa data tego, że jakby ciężko nawet zdawać sobie sprawę, jaka będzie cena Bitcoina. Jakie będą źródła energii wtedy popularne. Jakie będą urządzenia do kopania samego. Zgadujemy, że będą wielokrotnie bardziej wydajne niż to, co mamy dzisiaj. No ale jeżeli chodzi o zamysł, jest taki, że Bitcoin będzie się w stanie utrzymywać z samych transakcji, tak? No bo jakby płacisz transakcje za każdym razem, jak przesyłasz wartość na Bitcoin. I faktycznie teraz, kiedy
czyli
na
tak
przykład cena
gas,
Bitcoina moc...
Dobrze?
Gaz to jest na Ethereum akurat.
Okej, ale jakby to odpowiednik, powiedzmy.
Tak, tak. No i też trzeba zdawać sobie sprawę, że dużym trendem w kryptowalutach jest jednak odejście od proof of work. Prawdopodobnie Bitcoin będzie jednym z największych i jedynych coinów, które się będą opierały o dowód pracy na rzecz proof of stake, który jakby nie zużywa prądu, tylko tak jak tłumaczyłem chyba przy odcinku GME, opiera się o potwierdzanie prawdziwości transakcji swoim kapitałem, który jest zamrożony na rzecz potwierdzania tych transakcji, nie? No. I te chainy są inflacyjne, te chainy są łatwiej skalowalne, są szybsze, więc wydaje mi się, że na ten moment, przez najbliższe 3 do 5 lat, to będzie główny taki główny segment blockchainów, które się będą rozwijać. Tak jak mówię, Ethereum przechodzi na niego, Polkadot jest też proof of stake, jeszcze parę innych. Nie?
Okay.
No a Bitcoin zostanie takim twardym, takim złotem, nie? Takim store of value, papa Bitcoin, coś takiego. Nie? I faktycznie, jeżeli Bitcoin będzie odpowiednio wysoką cenę, no to z samego obrabiania transakcji teoretycznie no, będzie można się utrzymać. Nie? Ale kto wie, co będzie za 70 lat. Nie?
No tak. To trochę ta perspektywa czasowa zupełnie absurdalna, bo jak wiesz, mówiłeś zresztą o tym, jak bardzo wzrosła wartość Bitcoina w ostatnich 2 latach, tak. to jest w ogóle, wiesz, jest naprawdę trudno jest przewidywać cokolwiek, nie?
Słyszałem takie fajne określenie, że lata w krypto to są psie lata razy 5.
Ładne.
Tak technologia się rozwija, ładne. Naprawdę. Nie? No, pamiętam jak w maju pisałem, a tak out of nowhere na Twitterze, nie, jakby jakie projekty moim zdaniem warto się zainteresować. No właśnie wrzuciłem Polkę, wrzuciłem DeFi jako takie, które już wtedy chyba miało 2 miliardy kapitalizacji na swoich projektach, a teraz mam ponad 30 czy coś takiego. Był szał na DeFi w wakacje, teraz był szał na NFT-ki i tak naprawdę pytanie, co następne będzie w te wakacje. Bardzo ekscytująca technologia do obserwowania, serio. Polecam każdemu.
Kurczę, ja zawsze mam poczucie, że za mało wiem i za mało obserwuję, ale na przykład NFT mnie nie ominęło, bo chyba po prostu dlatego, że to było bardzo popowe, takie kulturowe wręcz.
Tak,
nie?
Żeby... tak. No jak pojawiły się artykuły na Rolling Stone.
No właśnie.
Ciężko pominąć. Dokładnie. No po prostu są sexy, nie? Nagle ci zaczynają światowi twórcy, tacy jak Deadmau5, używać określenia NFT, musisz się tym zainteresować.
Jasne.
DeFi nie jest takie sexy, bo to są pożyczki, lokaty i zdecentralizowanie finansów, więc
no, a to przecież chwilówki to przecież jest znane, to my wiemy o co chodzi, to ma... powinno do nas dotrzeć.
Paweł nie śpi.
Nie, zastanawiam się, właśnie teraz jak powiedziałem, jak zastanawiam się nad tymi pożyczkami jeszcze, tylko w tym momencie przyszło mi coś takiego do głowy, że czy to jest gwarancja zwrotu?
Czego zwrotu?
Pieniędzy, które ja komuś pożyczę? Nie ma.
Znaczy... No to możesz rozwiązać na poziomie personalnym smart kontraktem, tak? Można pisać smart kontrakt, który będzie wymagał, że te pieniądze do ciebie zwrócą. Albo możesz zrobić to przez jakąś platformę. Jakby platforma, która ma napisany silnik, który też jest pewnie oparty o smart kontrakty, która jakby agreguje kapitał i rozdziela go do pożyczkodawców, pożyczkobiorców. Nie? Na przykład jeżeli chcesz pożyczyć pieniądze na krypto, to musisz dać jakiś kolateral, nie? Wkład własny, który cię zabezpiecza. I ty ten kolateral dostaniesz z powrotem, jak zwrócisz pieniądze, które pożyczyłeś. Na Binance możesz pożyczyć na przykład Ethereum i nie wiem, dać jako kolateral dać Polkadot, nie? Zazwyczaj jest trochę więcej niż pożyczasz, więc, ale jakby dostajesz pieniądze, które możesz obrócić na takiej zasadzie. No DeFi jakby trochę wraca do podstaw tego, jak powinna wyglądać bankowość, nie? Jakby nie, jak powinna wyglądać bankowość, którą nie są pompowane tryliony dolarów wydrukowane de facto, jak to powiedział Jerome Powell, czyli były zarządca Federalnej Rezerwy Stanów Zjednoczonych. Tak powinna wyglądać bankowość, której się nie pompuje tak gigantycznych pieniędzy, nie? W której koszt wzięcia kredytu jest mniejszy niż koszt trzymania pieniędzy w szafie. A tak aktualnie jest. Szczególnie w Polsce.
Wow.
Pieniądz z kredytu jest najtańszy. Nie? To jest wywrócenie w ogóle idei pieniądza do góry nogami. I stąd się też wziął Bitcoin, bo jeżeli ktoś dobrze się prześledzi, ja w ogóle polecam, każdemu naprawdę polecam przeczytać pierwotny wątek na forum o kryptografii, w którym niejaki Satoshi Nakamoto publikuje w wątku mailowym ideę jakby Bitcoina i tłumaczy, jak ona ma działać. I tam jest dużo osób, które się z nim nie zgadza, parę osób, które uważa, że to się nie uda i tak dalej. Polecam przeczytać w ogóle, jaka jest idea za tym idzie, jakie pobudki były za Bitcoinem. No i przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że to była odpowiedź na 2008 rok, nie? Kiedy kryzys finansowy stworzony przez między innymi totalnie luźną i brawurową politykę właśnie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych oraz ich kumpli z Wall Street i bankierów spowodowały gigantyczne problemy na gospodarce i zostali w dodatku zbailoutowani przez pieniądze wydrukowane out of thin air. Nie? Dlatego pojawił się pomysł stworzenia waluty, której się nie da wydrukować, która będzie miała jasno określone, kiedy i ile się jej pojawia, kiedy i ile będzie jej maksymalna ilość i która będzie definitywna, nie? Której transakcje zawsze będą ostateczne.
Pięknie, pięknie, pięknie. Absolutnie zachęcamy do lektury. Ja też chętnie rzucę okiem.
Mogę zostawić link.
Jak, jeżeli masz, no to odkopię. bardzo.
Właśnie chyba go znalazłem. W sensie jest, że jest...
Chyba teraz na Stack Exchange'u powinien ci wisieć.
satoshi.nakamotoinstitute.org i tam jest... Mhm. Ja podlinkowałem to, więc jakby super. Jest tam właśnie... Oktober 31, 2008, I've been working on a new electric...
Tak.
Electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że ja wiem, że byłem taki raczej słuchający w tym, ale dla mnie to jest jakby... mam takie poczucie, że od naszych Balls Deepów, że ten Bitcoin w jakiś sposób w tej głowie mi się jakoś pojawił. My też z Wojtkiem rozmawialiśmy wielokrotnie, że mamy takie wrażenie, że troszeczkę przysypiamy tego Bitcoina, że przez to, że trochę go nie rozumiemy, nie zainwestowaliśmy też w niego, jakby nie było, jakoś tak nas trochę do tego nie ciągnęło, takie mam wrażenie. A ja też mówiłem to...
Bo to sztuczne pieniądze, no.
No nieprawdziwe pieniądze.
Przecież jakiś cyfrowy pieniądz będziesz inwestował.
Ale ja
kup mieszkanie jak człowiek.
O. Dokładnie i będziesz miał normalnie, a nie jakieś, jakieś cyferki.
Dochód pasywny. No.
Ale z drugiej strony mówiłem też przed tym, ja mam takie wrażenie, że przed nagraniem powiedziałem Michałowi, że ja mam wrażenie, że Bitcoin is here to stay. Jakby te kryptowaluty, jakby oczywiście, że tych projektów jest milion i one powstają co chwilę kolejne i tak dalej i podejrzewam, że 99% z nich po prostu padnie w pewnym momencie albo nie przekroczy bariery jednego, czy tam dwóch, czy $10 i tyle z tego będzie. Natomiast... podejrzewam, że takich dużych graczy i tych, którzy powstają właściwie na ich plecach, to oni są tutaj i oni się nigdzie nie będą wybierali, nie? Więc to jest trochę... Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest żadna porada finansowa i jakby mówi to koleś, który na giełdzie ostatecznie stracił 100% tego, co wrzucił, bo jakby to jest mój ulubiony przykład i mam tutaj Pita, który może to udowodnić.
Szkoda, że nie możesz to odliczyć od Pita z pracy.
To, ale właśnie tak, bo ja mówię o normalnej giełdzie, nie? Więc na normalnej giełdzie straciłem, więc faktycznie odliczyłem sobie, mam koszt zrobiony, fajnie, pieniądze stracone, super, doskonały pomysł Paweł, że kuźwa już nie chcę do tego góracy. Więc jakby wiecie, od kogo bierzecie porady finansowe, jeśli bierzecie jakieś porady finansowe. Natomiast chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że po prostu is here to stay i ja powinienem jakby nie, żeby być tam, no bo to nie jest tak, tylko, że mam takie wrażenie, że Paweł z przyszłości za 3 lata podziękuje mi, ale powie mi też, że głupio, że tak późno, nie? Więc nie chcę, a z drugiej strony też, jak to zwykle z inwestycjami bywa, nie wrzuciłem więcej, niż bym zgubił za kanapą, więc mam też takie poczucie, że jakby nie robię sobie krzywdy w tym momencie, a być może zrobię sobie dobry uczynek na przyszłość, nie? A jak nie, no to jakby ewidentnie bawiłem się fajnie i powiem moim wnukom za 30 lat, słuchajcie, kiedyś była taka idea, że będą pieniądze, co są takie nieprawdziwe i za nie się będzie kupowało gry na Steamie, nie? Bo jakby pamiętajmy, 3 lata temu dokładnie to zrobiłem z bitcoinami, które dostałem, które teraz prawdopodobnie warte byłyby 10 razy tyle, tak? Nie chcę o tym rozmawiać.
Myślę, że każdy, kto jest na scenie bitcoinu i blockchaina trochę dłużej, ma jakiś wstydliwy zakup sprzed 3 do 5 lat. Ja też. Wolałbym o nim nie mówić.
No cóż, no naprawdę. To zdarza się. Ja kopię na zielonej energii.
Pamiętajmy ziomeczka, który kupił pizzę za 50 tysięcy bitcoinów, prawda?
10 tysięcy.
10 tysięcy, no. 10 tysięcy bitcoinów.
Tak.
Więc...
Zawsze jest tak zwany pizza day u nas, tak. Na krypto świadku. Warto sobie. Generalnie ja polecam naprawdę zainteresować się i pozbyć się takiego negatywnego biasu, że to jest coś, co jest złe, bo nie wiem, niszczy środowisko i tak dalej. Zdać sobie sprawę, że nasza egzystencja niszczy środowisko. Wysłanie maila to jest równowartość przejechania około 200 mil na na samochodem i mówię to dlatego, że to jest kompletnie niesprawdzona informacja, która mi się przewinęła przez któryś paragraf. Nie, ale przykładowa, serio, wszystko co robicie, wszystko, absolutnie wszystko, czy wysyłacie zdjęcia na Snapie, czy oglądacie TikToka, oglądacie to na telefonie, który ma w sobie metale ziem rzadkich, które zostały wyciągnięte katorżniczą robotą z miejsc, które już są zatrute i będą zatrute przez najbliższe 10 czy 50 lat. Wszystko co robimy, ma jakiś efekt na środowisko. I czepianie się jednego bitcoina i porównywanie do Argentyny wydaje się dosyć wyciągnięte z niezrozumienia, czym bitcoin jest co do idei. Mhm. I jak już się pozbędziemy tego bajasu i spróbujemy zrozumieć, jakie polityczne, ekonomiczne i geopolityczne problemy bitcoin próbuje rozwiązać i cała technologia, która idzie za nim, czyli wszystko, co jest oparte o blockchaina, naprawdę warto dać temu szansę, warto się zainteresować tym od strony technicznej. Nawet nie mówię, żeby wrzucać w to, ja nie mówię inwestujcie, kupujcie coiny, nie. Zrozumcie, na czym to polega, zrozumcie, jaki dany projekt próbuje rozwiązać problem. Nauczcie się korzystać z tych narzędzi, bo jeżeli dzisiaj nauczycie się korzystać z tych narzędzi, to za 5 lat wy będziecie do przodu o umiejętność poruszania się w technologii, która będzie was otaczać.
Tak, to jest zawsze
to
wartość.
Dotyczy zdecentralizowanych giełd, to dotyczy właśnie całego DeFi, to dotyczy na przykład sprzedawania i kupowania NFT-ków. Widzisz, Paweł kupował teraz trading karty wirtualne z Pokemonów. Spróbujcie kupić coś z NFT-ków za jakieś grosze, ale zróbcie sobie taki dry run. Nie, za jakieś parę dziesiąt złotych i zapomnijcie o tym, ale przetestujcie sprawę. Zobaczcie, na czym polegają testnety, na czym polegają stagingowe środowiska, na przykład Polkadot ma stagingowe środowisko, to ktoś nazywa Kusama. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? To jest niesamowita ilość wiedzy i bardzo dynamiczna część technologii i ona, tak jak Paweł mówi, it's here to stay. Serio. Zdarzyło mi się poznać osoby, które pracują nad czołowymi projektami blockchainowymi na świecie i to nie są pełni chciwości pieniędzy, jakieś zażarci kapitaliści, to są często, no, zazwyczaj libertarianie, ale to są osoby o tak niesamowitych umysłach. To są nierzadko osoby, które zaczynały swoją przygodę w krypto, mając niesamowitą wiedzę, na przykład algorytmiki, kryptografii i matematyki, a byli spłukani co do grosza. Ale na przykład uwierzyli w jakiś projekt, pomogli napisać jego white paper, no i teraz są jakby są zarobieni, ale dalej tworzą, bo po prostu lubią tworzyć. Także naprawdę polecam ten rynek każdemu, tym bardziej, że on jest strasznie zdemokratyzowany. Naprawdę możecie niewielkimi kapitałami uczestniczyć w rozwoju projektów, które według was są przyszłościowe.
Okej.
Bardzo
możecie
ładne.
Się nie dostać na seed round jakiegoś projektu, ale możecie dostać się na pierwszy public round. Jeżeli wierzycie w jakiś projekt, maybe może to jest warte wspierania, dołączenia na Discord, udzielania się, zrozumienia jak działa, rozpopularyzowania go, może rozwiązuje jakiś problem, który według was jest warty rozwiązania. Może na przykład, nie wiem, to będzie, za niedługo się pojawią karty medyczne oparte o blockchain, żeby można było wymieniać się między krajami. Jeżeli ci się złamie noga we Włoszech, to wystarczy pobrać twoje dane z ogólnoświatowego blockchaina i masz swoją całą
historię choroby.
Historię medyczną. Tak. Zamiast pisać się do NFZ-u, żeby wystawili kartę, czy można ci podać morfinę, czy nie zejdziesz w trakcie.
No tak, tylko
przykład.
Oczywiście
out of nowhere.
Dobry przykład, tylko zawsze jest to takie, no dobra, ale to wszyscy by musieli się zgodzić na to, nie? Jakby na wykorzystanie akurat tej technologii. I tutaj zawsze pojawiają się problemy, bo i legislacyjne, i znowu wiadomo, każdy nie? kraj inaczej, no i się robi, wiesz, problem, no.
Polecam na przykład jednego z, no to było pytanie morfiny o legalność. Jest taki chłopak, on jest teraz dużo mniej aktywny, znaczy chłopak, facet dorosły, jest dużo mniej aktywny na Twitterze, nazywa się Vlad, on jest z Ethereum Foundation, miał bardzo fajne takie tweetstormy, potyczki słowne właśnie z Vitalikiem Buterinem, które próbowały uchwycić ideę w ogóle prawa tak filozoficznie i umieścić ją w samym blockchainie, nie? Jakby co jest prawem, czy można napisać prawo, które jest smart kontraktem i tak dalej. Także no to jest przestrzeń do wielu rozkmin też filozoficznych, poza tym, że odpowiada na problemy ekonomiczne i tak dalej. No serio. Jak daleko was pociągnie wyobraźnia? Polecam się pozbyć bajasu i po prostu dać sobie parę dni, żeby zapoznać się z tymi technologiami.
Nigdy dowiadywanie się nowych rzeczy i uczenie się nowych rzeczy nie było złe. Nigdy.
Nie. Więc to nie będzie czas stracony na pewno.
Nie. Absolutnie.
Synuś, posiedzisz, zrozumiesz, będziesz miał wiedzę, nikt ci tego nie zabierze w przyszłości. Nikt ci tego nie zabierze, to będzie twoje i tylko twoje.
Tak jest.
Dokładnie.
No dobrze, Michał, chyba bardzo dziękujemy, że aż tyle czasu nam poświęciłeś na to. Ja mam wrażenie, że te odcinki Balls Deep z tobą w roli głównej, to jest zabawne, że niby wchodzimy w temat głęboko, ale mam wrażenie też, że bardzo często wchodzimy nad niego i patrzymy na niego z takiej dość dużej wysokości i co pomaga mi na przykład wiele rzeczy zrozumieć i za to ci bardzo dziękuję, bo masz ten dar, żeby to tłumaczyć jak pięciolatkowi, a ja siebie traktuję
się,
jako
tak
pięciolatka trochę w niektórych tematach, mimo tego, że wiesz, jakby no, siedzi się w tych technologiach, to jednak niektóre rzeczy są dla mnie za duże, więc dzięki, że jesteś w stanie nam wszystkim je wytłumaczyć. Czy masz coś, Orzeszku, jeszcze do dodania?
Nie. Jak linki wyciągniemy od Michała, wrzucimy do opisu odcinka. Jeśli któregoś linka zabraknie, to na forum oczywiście pamiętajcie, żeby dać znać i wtedy po prostu tą informację dorzucimy. Tak. Bawcie się też, pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że jak to się mówi, oczywiście capital at risk i to jest ważna informacja, nie tylko dlatego, że my nie chcemy pójść do pierdla, ale dlatego też, żebyście nie stracili pieniędzy.
Nie bierzcie chwilówek, żeby kupować krypto. Don't do it.
Natomiast ja mam też takie poczucie, ja bardzo lubię resztówki. Jak zostanie mi 20 zł, to wrzucę na jakąś kryptowalutę, zobaczymy, co się stanie. W najgorszym wypadku stracię 20 zł i bardzo dobrze się przy tym bawiłem.
A tak a propos adopcji, to już się pojawiają i będą się pojawiać coraz więcej takich rozwiązań jak karty płatnicze, które będą podpięte do waszych portfeli krypto.
Tak, bo nawet...
Binance ma SXP, Swipe, jest mycrypto.com. Z naprawdę fajnymi cashbackami, czasami po 6%.
Wow.
Visa to już w ogóle jakby zupełnie inna sprawa. Słuchajcie, jeżeli payment procesor Visa mówi OK, będziemy robić transakcje w stablecoinach, jakby to już nie potrzebujesz żadnego absolutnie więcej argumentu, żeby zrozumieć, że ta technologia się już stąd nigdzie nie wybiera.
To prawda. No i PayPal ostatnio właśnie, więc dużo się dzieje i tak jakby przykleja się do Bitcoina coraz więcej takich seal of approval z dużych instytucji, więc no naprawdę... To zostanie z nami na pewno na długo.
Tak jest.
Dobrze. Bardzo dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie
oczywiście
się wszyscy.
Michała warto obserwować na internecie. Jest też link do Twitterka i polecam, żeby tam wejść i oczywiście dobrze się bawić.
Następny Balls Deep o koronawirusie, bo Michał lubi o tym tweetować.
Tak, tak. Znaczy dużo będzie danych o koronawirusie, możemy porozmawiać o tym bardzo chętnie.
Uda mi się to.
No i już, tak. Już mam widzisz jak załatwiłem następny odcinek, widzisz? Także spotkamy się za odpowiednią liczbę tygodni, tak. żeby dać
myślę, że możemy się spotkać wtedy, kiedy sprawa z koronawirusem będzie na tyle spokojna, że nie będziemy musieli się emocjonować przesadnie.
To mi się podoba.
Aktualną
jak
sytuację.
Jak zobaczymy światełko.
Jak wszyscy będziemy bezpieczni.
Super, to jest bardzo fajne, że może uda nam się podsumować w godzinę ostatnie półtora, dwa lata tego, co się działo z nami wszystkimi. Zobaczymy. Dobra, dzięki Michał jeszcze raz. Trzymaj się zdrowo.
Dziękuję ci pięknie.
I dziękujemy wam nasi pięknie. Słuchacze za to, że spędziliście z nami troszkę więcej czasu niż zwykle, ale mam nadzieję, że się dzisiaj naprawdę dużo nowych rzeczy dowiedzieliście.
Tak, bawcie się dobrze. Ciao. Pa.
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 Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli masz taką możliwość. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak kupienie na dołku i sprzedanie na górce. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.